Chwała Jezusowi Chrystusowi. Dobrze was, bracia i siostry, widzieć. Znowu żartowałem sobie z Piotrkiem przed nabożeństwem, że przychodzę tylko na własne wykłady, bo nie było mnie. Nie było mnie. Tak się złożyło, że nie było mnie te 2 tygodnie mniej więcej i zapowiada się, że nie będzie mnie przez najbliższe 2 niedziele też. Więc tak wyszło, ale to tylko przypadek, mam nadzieję. Tak jak Tomek mówił dzisiaj, kolejny fragment listu do Galacjan. 5 rozdział zaczynamy, może dla przypomnienia, tak szybciutko, głównym tematem całego listu do Galacjan jest zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jedynie przez tę wiarę. I ten temat już jest zapowiedziany przez apostoła Pawła tak naprawdę w 4 wersecie 1 rozdziału i potem Paweł przechodzi właściwie od razu do zdefiniowania problemu, jaki w związku z tą prawdą Słowa Bożego pojawił się w zborach galackich. I to są wersety od 6 do 9 w 1 rozdziale, a następnie argumentuje na 2, można było powiedzieć, płaszczyznach. Na początku na płaszczyźnie takiej osobistej, czyli broni swojego autorytetu jako apostoła, a potem, to są wersety od 10 mniej więcej wersetu 1 rozdziału do 14 wersetu 2 rozdziału, a może i do końca 2 rozdziału nawet. I na płaszczyźnie broni też tej prawdy na płaszczyźnie doktrynalnej. Jest obrona właśnie zbawienia przez wiarę od powiedzmy mniej więcej 15 wersetu 2 rozdziału aż do końca rozdziału 4, czyli to, co Gabriel w zeszłym tygodniu też omawiał. I myślę, że dobrze pamiętać, przy tym ciągle mieć to w pamięci, że to były zbory w dużej mierze złożone z chrześcijan nawróconych z pogan, ale też oczywiście był tam, powiedzmy, może tak nieładnie, element judeo-chrześcijański. Byli też ludzie nawróceni, chrześcijanie, którzy pochodzili z Żydów, z narodu wybranego. I może oni mieli jakiś wpływ, może częściowo, albo bardziej byli podatni też na te nauki, które gdzieś tam przez te zbory przepływały, jakichś wędrownych nauczycieli żydowskich, dotyczących przestrzegania zakonu. I dzisiaj właściwie wchodzimy w kolejny podtemat listu dotyczący już, może jeszcze ten fragment tak nie bardzo dotyczy tego, ale już zapowiada to, że będzie Paweł mówił bardziej o skutkach, o efektach tej bronionej doktryny w życiu chrześcijanina, widocznych nawet już teraz w naszym życiu tutaj na ziemi, a nie tylko w tej oczekiwanej wieczności. Jednym z takich skutków jest wolność chrześcijańska, albo inaczej życie w duchu. I może przeczytamy te 6 wersetów dzisiaj, które mi przypadły. 5 rozdział od 1 wersetu. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie. Ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Wy, wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. My natomiast w duchu, na podstawie wiary, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia, gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. I zaczynamy oczywiście od 1 wersetu. I przy okazji tego wersetu zacznę od dygresji małej, bo tak sobie pomyślałem w tej obecnej sytuacji, że ten werset pięknie by pasował, żeby go gdzieś wstawić jeszcze z jakimś ładnym, odpowiednim tłem, w odpowiednich barwach na Facebooka. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Oczywiście to jest taki dosyć banalny przykład tego, jak można wyrwać wyrwać fragment Słowa Bożego z kontekstu i użyć go do przekazania własnych poglądów, ale myślę, że jest to też dla nas dobra nauka, dobra wskazówka, a nawet ostrzeżenie, bo mówimy, że to jest Słowo Boże i mamy na myśli to, że to Słowo pochodzi od Boga. Ale kiedy mówimy, że to jest Słowo Boże, to tak naprawdę powinniśmy też rozumieć, że to Słowo wciąż należy do Boga. Ono nie należy do nas i nie możemy się nim dowolnie posługiwać. Jeśli gdzieś sobie upubliczniamy nasze poglądy przy wykorzystaniu Słowa Bożego. Ja widziałem w pierwszych dniach, jak wojna wybuchła, całkiem sprzeczne poglądy gdzieś chrześcijan, oczywiście mówię tak, na Facebooku, dotyczące tej sytuacji, wykorzystujące właśnie różne historie ze Słowa Bożego. I pomyślałem sobie, że czy nie może być tak, że kiedy coś takiego publikujemy, to tak jakbyśmy głosili to słowo i te poglądy, które chcemy głosić przy wykorzystaniu tego słowa publicznie, tak jak prorocy Starego Testamentu. I czy nie narażamy się wobec tego może na spojrzenie Boga na nas, tak jak spojrzał na niektórych z tych proroków i mówił, że On ich nie wysłał, On ich nie powołał i że oni głoszą z natchnienia własnego serca. To tylko tak mi przyszło do głowy, jak przeczytałem ten werset. Taka dygresja, nie na temat zupełnie tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Więc koniec dygresji. Paweł ten temat wolności sygnalizował już w czwartym wersecie, w drugim rozdziale. To też akurat był fragment, który ja omawiałem, więc pamiętam dobrze. Mówił tam o potajemnie wprowadzonych fałszywych braciach, którzy się wkradli, by wyszpiegować ich wolność w Chrystusie i wolność Pawła i wolność towarzyszy i by wziąć ich w niewolę. I tutaj znowu ten temat, ten motyw się powtarza. I oczywiście to, co mieliśmy tydzień temu, to już był taki obszerniejszy fragment, o którym też Gabriel mówił. Tam została cała ilustracja przytoczona właśnie o niewoli i o niewolnictwie i o wolności, o tym, który jest synem, który jest wolny. A w dzisiejszym fragmencie, w tym pierwszym wersecie znajdujemy słowa, które, czy myśl, która nawołuje nas do pewnej aktywnej postawy w związku z tematem wolności. Może zdefiniujmy na początek, co Paweł mógł mieć na myśli, czy co miał na myśli używając słów wolność i niewola w kontekście całego listu do Galacjan, bo już było oczywiście dużo mówione o prawie i obyczajach żydowskich i nie chcę tego wszystkiego powtarzać. Ja bym po prostu taką sobie tutaj definicję na potrzeby mojego wykładu pozwolił podać, że jest to świadomość bycia przyjętym, zaakceptowanym przez Boga i obdarowanym wielkim błogosławieństwem jako Jego syn, takiego obrazu używa Biblia właśnie, jako usynowienie. Oczywiście to dotyczy i zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I to wszystko, co jest bardzo ważne, że to wszystko otrzymujemy w Chrystusie. I ta definicja nie zmieniła się. Ona dotyczyła tak samo Galacjan, jak i dzisiaj dotyczy nas. I to jest uwolnienie od sposobu myślenia, w którym musimy zaspokoić słuszne Boże żądania wobec nas. Prawdziwa wolność w Chrystusie ponadto daje nam też możliwość nie tylko życia tak, jak to się Bogu podoba, ale wręcz nasze pragnienia, czy nasza skłonność jest w tym kierunku, żeby tak żyć. I można powiedzieć więcej, że my mamy pragnienie oddać się całkowicie pod Bożą kontrolę, jeżeli żyjemy w wolności Chrystusowej, jeżeli żyjemy w duchu. Chcemy poddać Bogu Jego prowadzeniu ducha całe swoje życie. A po przeciwnej stronie leży niewola, która jest w tym liście, czy w tym fragmencie też symbolizowana, reprezentowana przez obrzezanie. I wolność, o której mówi Paweł, została, tak jak czytamy w tym wersecie, dana nam przez Chrystusa i tak naprawdę nikt jej nie może nam zabrać siłą. Ale to nie znaczy, że nie możemy jej utracić. I Galacjanie mieli tej wolności bronić, mieli stać w niej niezachwianie. Tak czytamy, mieli nie poddawać się znowu pod jarzmo niewoli. Czyli to znaczy, że mogli tę wolność stracić przez własne zaniedbania albo przez własne działania. I to samo tak naprawdę dotyczy nas dzisiaj. I Paweł ewidentnie w tym fragmencie nawołuje do świadomej i aktywnej postawy w obronie wolności w Chrystusie. Więc pierwszą myśl, którą chciałbym tutaj przekazać, to to, że jeśli nie czujemy, czy nie wiemy, co tak naprawdę ta wolność oznacza, jeśli nie doświadczyliśmy jeszcze tego w swoim życiu, jeśli nie mamy pewności zbawienia, jeśli gdzieś ciągle czujemy się jako tacy zniewoleni chrześcijanie, to ten werset też nawołuje nas do tego, żeby szukać tej wolności. I może, tak jak w przypadku Galacjan, ta droga nie jest prosta. Może ona nie jest łatwa. Może to nie jest tak, że od razu, jak za pstryknięciem palcami, to wszystko się w naszym życiu ziściło czy ziści. Ale to nie znaczy, że mamy z tego powodu rezygnować i pozostawać w tej niewoli. Z drugiej strony też, jako chrześcijanie, musimy być ostrożni, jak innych uczymy. Żebyśmy przypadkiem może w swojej niedojrzałości, w swoim niedostatecznie dobrym zrozumieniu, doświadczeniu, poznaniu, też nie uczyli innych czegoś, co się okaże być potem przez Boga ocenione jako życie w niewoli, a nie w wolności Chrystusowej. Więc musimy mieć tę świadomość, że trwanie w wolności jest pewnego rodzaju wysiłkiem, jest naszym obowiązkiem, a alternatywą jest niewola. Nie ma nic pośredniego. I musimy się przed tą niewolą bronić i potrzebujemy też świadomości tego, przed czym musimy się bronić. Pod co nie mamy schylać swojego karku. Drugi werset. Uważajcie, ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. I po tym pięknym pierwszym zdaniu mówiącym o wolności w Chrystusie, Paweł znowu przechodzi do dość ostrego tonu. Uważajcie. Mamy tutaj jeszcze wykrzyknik. To jest ostrzeżenie. I w dodatku podkreśla, że to nie jest żaden przypadek, że to nie jest korekta, że to Paweł, który, pamiętajmy, on był Żydem, był faryzeuszem, był obrzezany i on mówi, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. To są bardzo konkretne i ostre słowa. Padające z ust takiego człowieka jak Paweł. Gdybym ja to powiedział, no to moglibyśmy powiedzieć, no fajnie, nie? Powiedział, co wiedział. Nie znam się, ale się wypowiem. Ale Paweł wiedział, co mówi. Więc nawet ci ludzie, którzy tam siedzieli, tak jak wy dzisiaj, czy my dzisiaj w kościele, w zborze, i pochodzili z Żydów, to może, nie wiem, może im się włosy na głowie zjeżyły trochę, jak tego słuchali. Może niektórym. Więc pytanie, czy to ostrzeżenie było skierowane tylko do pierwszego kościoła? No nie było skierowane może do Żydów, bo po co mówić Żydom, którzy są obrzezani, że mają się nie obrzezywać? Więc można było pomyśleć, że było skierowane właśnie do tej części, która nie była obrzezana. Ale czy jest skierowane do Kościoła dzisiaj również? I mogłoby się niektórym wydawać, że to jednak lekka przesada, żeby się tak przejmować takimi sprawami zewnętrznymi, jak to, czy ktoś coś je albo czegoś nie je, w jakich świętach bierze udział, a w jakich nie bierze udziału, czy jakieś inne zewnętrzne formy. Bo pomyślmy sobie tak na chłopski rozum, czy przyłączając się do obrzędów narodu wybranego, które przecież sam Bóg dał. Czy można zgrzeszyć? Czy Jezus był obrzezany? No to przecież to nie jest grzech. To jest logiczne. Więc Paweł zresztą też mówi o tym, że to samo w sobie nie jest grzechem. No to o co tutaj chodzi w tym fragmencie tak naprawdę? Przecież Jezus też brał udział w Pasrze, był w Jerozolimie, był w świątyni. No, wszystko, co pobożny Żyd robił, to i Jezus robił. Więc to na pewno nie może być grzechem. Czy nie jest napisane w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, w 31 wersecie? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Jest tak napisane. Więc cokolwiek czynię, jeśli ja to czynię na chwałę Bożą, jeśli takie mam przekonanie, takie nastawienie w swoim sercu, to wszystko jest w porządku. I takich wersetów mógłbym tutaj jeszcze zacytować dużo więcej, ale to by zajęło za dużo czasu i nie o to też chodzi. które w podobnym tonie się wypowiadają i moglibyśmy tutaj zupełnie inną stronę pójść. Ale właśnie nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, że jak ja sobie myślę, że czynię coś na chwałę Bożą, to wszystko jest w porządku. Bo problem polega na tym, że nie wszystko, co nam się wydaje dobre, jest faktycznie dobre. I nie wszystko przynosi Bogu chwałę, o czym my możemy myśleć, że Mu przynosi chwałę w naszym mniemaniu. I tak Galacjanie może myśleli, że postępują nawet pobożnie, no po prostu praktykują jakieś dodatkowe elementy żydowskiej pobożności, które przecież też Jezus wypełniał, żydowskiej liturgii. Sama w sobie ona nie była zła, tak jak mówiliśmy. Tylko że oddawanie czci nawet prawdziwemu Bogu w niewiedzy, w ignorancji, nie przynosi zbawienia. Jeszcze raz powiem to zdanie. Oddawanie czci nawet prawdziwemu Bogu, ale w niewiedzy, w ignorancji nie przynosi zbawienia. I teraz możecie się z tym zgodzić, albo możecie się z tym nie zgodzić. To jest taka teza, którą tutaj bym postawił. Gdyby tak było, że można by było prawdziwemu, jedynemu Bogu oddawać cześć, nie wiedząc jak, nie wiedząc wszystkiego, nie wiedząc czy dobrze, czy niedobrze, tylko tak na własny zdrowy rozsądek, to po co głosić Jezusa? Po co głosić zbawienie przez Chrystusa? Dlaczego Korneliusz, który był pobożnym człowiekiem, musiał usłyszeć dobrą nowinę? Dlaczego apostoł Paweł na Areopagu mówił, że wy czcicie nieznanego Boga i Bóg to pozostawiał was pewnej niewiedzy, dawał wam czas pewien, ale teraz nadszedł czas, kiedy objawił prawdę przez Chrystusa. Więc to jest bardzo ważne pytanie dzisiaj, bo dzisiaj wszystko się relatywizuje. Dzisiaj do Boga, nawet jednego Boga, prowadzi wiele dróg. Tak przynajmniej ludzie mówią. I to jest bardzo niebezpieczne myślenie. I nawet dla nas może być to niebezpieczne. Nie jest tak, że nie ma znaczenia, jak oddajemy Bogu cześć. I nawet jeśli już poznaliśmy Jezusa, to ma znaczenie. Tutaj mamy dobry przykład na to, że Galacjanie, którzy poznali Chrystusa, zaczęli patrzeć trochę w innym kierunku i Paweł bardzo ostro zareagował, bo wiedział, że obrzezanie i elementy inne żydowskiego stylu życia są tylko zewnętrznym przejawem pewnej postawy serca, pewnego sposobu myślenia, bo podstawowym grzechem człowieka jest odwrócenie wzroku od Boga, odwrócenie wzroku od Chrystusa i przeniesienie chwały przynależnej tylko Bogu, należącej się tylko Bogu i tylko Chrystusowi na człowieka i na jego działania, i na jego sposoby. Dlatego wszelkie próby dołożenia choćby najmniejszego elementu ludzkiej zasługi do tego wielkiego, doskonałego planu, tego daru zbawienia w Chrystusie spotkają się z bardzo stanowczą reakcją Boga. I o tym tutaj właśnie Paweł pisze. Jeśli zaczniecie spoglądać choć trochę obok Chrystusa, nawet nie, że zupełnie Chrystusa odrzucicie, ale zaczniecie patrzeć na troszeczkę gdzieś obok. W poszukiwaniu zbawienia, nawet w poszukiwaniu może czegoś jeszcze dodatkowego, czegoś więcej po prostu, poza Chrystusem, to możecie równie dobrze w ogóle zapomnieć o Chrystusie. I co to znaczy, że Chrystus im nie pomoże? Czy to oznacza, że nie wysłucha ich modlitw o zdrowie, może w jakiejś sytuacji trudnej, tak jak dzisiaj wiele ludzi przeżywa trudną sytuację? Czy to chodzi o to, że Chrystus im nie pomoże wtedy, jeśli tak zaczną działać w takiej sytuacji kryzysowej? To by było jeszcze tak naprawdę znośne, ale tutaj nie chodzi o pomoc Chrystusa w jakiejkolwiek sferze życia na ziemi, tylko chodzi o zbawienie. Chrystus was już po prostu nie uratuje. I wymowa tego zdania jest też taka, że jeśli Chrystus was nie uratuje, to nikt i nic już tego nie zrobi. To nie ma żadnej alternatywy, że Chrystus was nie uratuje, ale może jeszcze zakon was uratuje, albo coś jeszcze, albo ktoś jeszcze. Nie, tu po prostu nie ma alternatywy. To nie jest w tym akurat wersecie wprost powiedziane, ale to jest oczywiste. Więc nie ma innej opcji w całym wszechświecie, w całym bogactwie religii świata poza Chrystusem. To nie są żarty. Pozornie niewinne przyjęcie obyczajów żydowskich jest odwróceniem się od Chrystusa i de facto utratą zbawienia. Trzeci werset. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. I tak jak już wspominałem, obrzezanie symbolizuje tutaj cały zakres obrzędów, które zawierał w sobie ten styl życia religijnych Żydów. Galacjanie po raz kolejny zostali w tym wersecie pouczeni, że jeśli skierują swoją nadzieję w stronę tych obrzędów, to będą musieli wypełnić całe prawo. I co to oznacza, że będą musieli wypełnić całe prawo? Czy to znaczy, że będą musieli, tak jakby to pewnie pobożny Żyd zrozumiał, wypełnić te wszystkie 10, 100 czy tysięcy ileś tam przepisów? Nie, to nie o to chodzi tak naprawdę. Wypełnieniem całego prawa jest miłość wobec Boga i wobec ludzi. I o tym nawet Paweł pisze za chwilę w 14 wersecie. Tam akurat mówi o tym, że wypełnieniem prawa jest miłość do ludzi. I żaden człowiek tego nie jest w stanie sam zrobić, bo po prostu nasze serca nie są do tego zdolne, nie są do tego zdatne. To proste zdanie, ten trzeci werset musiał bardzo ostro zabrzmieć w uszach Galacjan. Oni musieli zrozumieć, na co się piszą, odwracając swój wzrok albo przenosząc choć trochę od Jezusa Chrystusa na obrzezanie i wszystko, co się za tym kryło. Więc możemy wypełnić część miłości, tak jak teraz wypełniamy, czy ludzie wypełniają część miłości wobec obywateli Ukrainy. Ale nie wypełnimy tej drugiej części wobec obywateli Rosji. I zawsze coś zostanie. Może sobie pomyślimy, że świetnie sobie poradziliśmy, damy sobie jeszcze jakiegoś lajka albo się pokrzepimy, pochwalimy, że to i to zrobiliśmy, tyle i tyle transportów pojechało i tak dalej, ale to tym bardziej nas będzie pogrążać przed Bogiem i spowoduje, że nałożymy na siebie tym samym to jarzmo niewoli, o którym apostoł Paweł wspomina. Jarzmo niewoli wypełnienia całego zakonu, całego prawa Bożego. I to jest wtedy nasza odpowiedzialność, to będzie nasza odpowiedzialność przed Bogiem, jeżeli zaczniemy patrzeć na swoje własne osiągnięcia. I efekty takiego myślenia i działania są katastrofalne. O tym mówi czwarty werset. Zostaliście odłączeni od Chrystusa. Wy, którzy uznajecie się za sprawiedliwych w prawie, wypadliście z łaski. Przeczytam jeszcze w przekładzie interlinearnym. Bardziej moim zdaniem dosadnym. Zostaliście uznani za bezużytecznych z dala od pomazańca, którzy w prawie uznajecie się za sprawiedliwych. Z łaski wypadliście. I niestety wielu ludzi znajduje się w takim właśnie stanie. Część z nich na pewno z niewiedzy, z powodu tego, że jacyś fałszywi bracia głosili im taką Ewangelię, że nie mieli możliwości usłyszeć prawdziwej Ewangelii. Zostali dziś sprowadzeni na manowce, że zostali oszukani, że nie mogli zrozumieć tej prawdziwej Ewangelii. Ale część tak naprawdę, jak było to w przypadku Galacjan, znajduje się w takim położeniu z własnego wyboru i przecież przed Galacjanami był wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ukrzyżowanego to znaczy, że oni zrozumieli, że On poniósł ofiarę za ich grzechy. Ale oni zdecydowali się pójść w inną stronę. I wydaje się to szokujące, wręcz niemożliwe w zborze chrześcijańskim. Zgadzacie się? Taka myśl. Właśnie, dobry przykład wyrwania wersetu z kontekstu. Ale tak było. Tak jak pastor mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. I drugie pytanie zadam. Czy w takim razie możliwe jest, że i nam to dzisiaj grozi? Czy może drugi raz to samo pytanie w innej formie? Czy nie zdarza się czasem, że my się po chrześcijańsku obrzezujemy, żeby się podobać Bogu? Robimy wiele rzeczy, ale z czego one wynikają tak naprawdę? Czy z pragnienia, z potrzeby, z miłości, z tej wolności, z tego chodzenia w duchu właśnie, o którym Paweł mówi? Czy może się czasem zdarzyć tak, że przy tym towarzyszy nam jakieś samozadowolenie z tego, że nieźle nam idzie? A jeszcze jak spojrzymy na innych, którym trochę gorzej idzie, którzy pewnych rzeczy nie robią, a my robimy, to tym bardziej się w tym utwierdzamy, że oni powinni, a nie robią, a my tak. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o krytykę jakiejś formy naszej pobożności, nabożeństw, wspólnych spotkań, bo forma tak naprawdę ma tutaj najmniejsze znaczenie. Znaczenie ma to, co jest w naszych sercach. Czy my jesteśmy wolni w Chrystusie, czy jesteśmy jedynie religijnymi ludźmi, mającymi właśnie tylko tą formę i nic więcej. Bo łatwo nam jest pomyśleć, że w Kościele katolickim to owszem, tam się pusta forma zdarza albo właściwie jest normą. No, to jest pierwsza myśl, która może nam przyjść, jeśli pomyślimy o religijnych ludziach. Tak? Ale czy ewangeliczni chrześcijanie nie stoją przed tym zagrożeniem? Albo może nie stali, czy chrześcijanie już nie stali się częściowo takimi zborami galackimi? Czy nie może być czasem tak, że nasza chluba zbawienia tylko z wiary, bazowania tylko na piśmie albo jakiejś lepszej formy, większego poznania czy z czegokolwiek innego, że ona przesłania nam Chrystusa? Bo skąd się wzięły tak zwane tradycyjne kościoły protestanckie? Czy ci ludzie, myślicie, że oni nie zaczynali w duchu, tak jak jest napisane o Galacjanach, a może skończyli w ciele? Czy skończyli na ciele? I czy my jesteśmy z innej gliny ulepieni? Czy nam to nie grozi? Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że Paweł pisał do zborów i napisał, że Chrystus im nic nie pomoże. I to są szokujące słowa. W tym czwartym wersecie czytamy: zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. I nie jest prawdą, że to był jakiś grzech, tak jak na przykład w przypadku Koryntian, tam Paweł piętnuje konkretny grzech. To nie był jakiś grzech, który spowodował, że oni zostali odłączeni od Kościoła, że Koryntianie nie zostali odłączeni do Kościoła. Paweł nie pisał do nich, że wypadliście z łaski, że zostaliście odłączeni od Chrystusa, że zostaliście odłączeni od Kościoła. Więc to nie był ten przypadek. To nie był problem taki, że coś się tam złego działo i wszystko jest w porządku, tylko trzeba pewne rzeczy poprawić, uregulować, naprawić. Wręcz przeciwnie. Tutaj Paweł pisze, że oni zostali odłączeni od Chrystusa. Chyba, że się cofną, że zrozumieją swój błąd i będą pokutować, czyli zmienią swoje myślenie i zmienią swoje postępowanie. I to tak naprawdę nic nowego, bo w 10 wersecie 3 rozdziału czytamy: bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. I to, że Paweł wciąż do nich pisze, jest tylko wyrazem Bożej cierpliwości i podyktowane jest nadzieją Pawła, że oni zrozumieją swój błąd i że się od tego odwrócą. I to nie jest jakaś niedoskonałość. To nie jest niedoskonałość tych chrześcijan. Jak nam się często zdarza upaść, my tak naprawdę codziennie swoje stopy brudzimy. Tak jak Jezus mówił, brudzimy swoje nogi, chodząc po tym świecie, będąc też w ciele naszym grzesznym, ale nie potrzebujemy obmycia w całości. I w tych przypadkach, to w tym chodzeniu codziennym po świecie, to faktycznie jest proces uświęcenia i Bóg jest łaskawy, Chrystus nasze stopy obmywa. Galacjanie natomiast zaczynało to tak wyglądać, że potrzebowali być może znowu nawrócenia, bo Paweł pisze do nich: czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czwarty werset 3 rozdziału. Czwarty rozdział, 19-20 werset. Dzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Chciałbym teraz być przy was i móc zmienić ton moich wypowiedzi, bo muszę przyznać, że utraciłem pewność, czy wszystko jest z wami w porządku. Gabriel czytał w zeszłym tygodniu. I ostatni werset tutaj przeczytam w tłumaczeniu Nowej Biblii Gdańskiej, w takim bardziej wyrazistym. Jestem wami, to jest 4 rozdział, 11 werset, jestem wami przerażony. Czy przypadkiem nie utrudziłem się dla was na próżno? To są wypowiedzi, które świadczą o fundamentalnym problemie. Paweł ma wielkie wątpliwości co do tych zborów, czy nie trzeba zaczynać wśród nich pracy na nowo. Innymi słowy, czy oni w ogóle są jeszcze chrześcijanami, czy oni należą jeszcze do Jezusa? Bo przecież nie mówił o tym, że szkoda mu tego wysiłku, że się na próżno trudził, że po co on to wszystko robił, bo teraz to na marne poszło. To nie o to chodzi. A więc albo jesteśmy wolni w Chrystusie, albo jesteśmy poddani tak zwanym uczynkom zakonu. I to jest bardzo poważna, zasadnicza wręcz sprawa i pytanie, czy ona dotyczy też dzisiaj nas i czy może nam się przydarzyć taki stan. I dwa ostatnie wersety, 5, 6. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I Paweł w tych ostatnich słowach dzisiejszego fragmentu wraca jednak na tory tej dobrej nadziei w Jezusie Chrystusie. Mówi tutaj my, mówi o sobie, o swoich towarzyszach, ale wierzę też, że obejmuje tym zaimkiem my Galacjan, swoich adresatów, do których ma wciąż przecież nadzieję, bo po to pisze. Ma nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, że jeszcze nie trzeba wszystkiego od nowa zaczynać. I te słowa są takim pozytywnym podsumowaniem ostrzeżenia dotyczącego spoglądania gdziekolwiek indziej niż na ofiarę Chrystusa w poszukiwaniu usprawiedliwienia, ale też tak naprawdę w całym naszym duchowym życiu. Usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa jest naszą nadzieją. To nasza nadzieja i to oczekiwanie jej spełnienia się realizuje się właśnie poprzez nasze życie w duchu. Jeśli znajdujemy się w Chrystusie, w Nim pokładamy nadzieję, to te nasze dotychczasowe zasługi, które może mieliśmy w życiu przed poznaniem Pana, może też w życiu po Jego poznaniu. Tutaj w tym fragmencie one są symbolizowane przez Pawła, przez obrzezanie. Czyli te nasze zasługi, które uważamy za zasługi. I te nasze błędy, które popełniliśmy, symbolizowane przez nieobrzezanie, one już nie mają znaczenia. Jeśli chodzimy w Chrystusie, jeśli chodzimy w wolności, jeśli chodzimy w duchu. I tak jak Paweł uznał wszystkie swoje starania i wszystkie swoje dążenia w pobożności przed poznaniem Chrystusa za bezwartościowe, to, że był bardzo gorliwy, to, że był Żydem z narodu wybranego, więcej był faryzeuszem z faryzeuszy i tak dalej. To nie stawiało go w Chrystusie nigdzie indziej niż ciebie czy mnie. I to jest wielka Boża łaska i dla Pawła, i dla nas. I tak jak pisał w liście do Galacjan, i dla Żyda, dla Greka, dla niewolnika, dla wolnego, dla kobiety, dla mężczyzny. Ale to też jest nauka dla tych, którzy trafili pod łaskę Chrystusa nie jako grzesznicy z pogan, ale może jako obrzezani, tacy porządni, wykształceni, zasłużeni dla państwa i kościoła obywatele, a może na przykład członkowie nobliwych rodzin chrześcijańskich z wielopokoleniową tradycją. Tacy właśnie obrzezani trafili pod łaskę Chrystusa. To też jest dla nich nauka. Jest w tym na pewno jakaś trudność, żeby uznać to wszystko za nie mające żadnego znaczenia przed Chrystusem, jeśli chodzi o moje życie i o moje zbawienie. I tymi dwoma wersetami Paweł zapowiada też kolejne myśli w następnych fragmentach, myśli o życiu w wolności, o chodzeniu w duchu, o byciu prowadzonym przez ducha. I też ja nie chcę tutaj w ten temat wchodzić, bo to będzie zadanie kolejnych braci, którzy będą wykładać w czasie kolejnych wykładów następne te fragmenty, więc nie będę tego teraz rozwijał. To jest pewnego rodzaju zapowiedź. Podsumowując, wydaje się, że te kilka wersetów jest tak naprawdę bardzo trudne do zastosowania, może nawet do zrozumienia, do wytłumaczenia, jak my możemy to w swoim życiu przyjąć w praktyce. Ale te kilka wersetów zawiera właśnie fundamentalne prawdy. Po pierwsze o tym, że wolność duchową otrzymaliśmy od Chrystusa, ale też powinniśmy jej aktywnie strzec. Druga rzecz, że stawianie czegokolwiek obok Chrystusa, czy spoglądanie na cokolwiek więcej jest bardzo niebezpieczne, nawet dla chrześcijanina, ponieważ Bóg ustanowił Chrystusa jako jedyną drogę zbawienia dla wszystkich ludzi na całym świecie. Nie ma innej drogi. I ustanowił Chrystusa też jako tego, któremu jest należna wszelka chwała. I Bóg się nie zgodzi na to, żeby wzrok człowieka, który pokłada nadzieję w Chrystusie, nagle zaczął gdzieś schodzić na inne rzeczy i będzie coś tam stawiał obok Chrystusa, dokładał do pozycji Chrystusa. Jakby to miało konkurować. Jakby ofiara Chrystusa nie była wystarczająca. I ważne pytanie też, to trzecia myśl, czy patrząc na Galacjan oraz na innych chrześcijan przez wieki w historii świata, w historii chrześcijaństwa, powinniśmy uznać, że ten fragment jest ostrzeżeniem i dla nas, żebyśmy zacząwszy w duchu nie skończyli na ciele. To pytanie. I oczywiście ciężko jest nam odróżnić, czy nawet może nasze własne motywy postępowania, nasze własne myśli, serca. Ciężko jest nam odróżnić, czy postępujemy z chęci zyskania sprawiedliwości w oczach Boga, czy postępujemy jeszcze w tej wolności w Chrystusie, czy z wiary. I chodzi o to, żebyśmy przed Bogiem też mieli świadomość tego, że powinniśmy weryfikować to, że powinniśmy sprawdzać, czy dobrą drogą postępujemy, żebyśmy otwierali te najgłębsze zakamarki swojego serca, gdzieś, gdzie może się to jakieś samozadowolenie kryje, albo potrzeba dokładania jeszcze czegoś, bo brakuje nam wiary, że Chrystus nam dał wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. I żebyśmy prosili Go, o Boga, o weryfikację, czy jesteśmy wolnymi ludźmi, czy nie jesteśmy gdzieś już w jarzmie niewoli. I tego życzę Wam i też sobie, bo wiem, że to jest trudne zadanie i wymaga ciągłej naszej uwagi, tego aktywnego stania, trwania w wolności. Amen.